Teologii Kościoła katolickiego przeżywamy dziś święto podwyższenia Krzyża Świętego, które upamiętnia znalezienie tej bezcennej relikwii w Jerozolimie przez świętą Helenę, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego, która w roku 326 zorganizowała prace wykopaliskowe. Po wielu tygodniach pracy spod gruzów zburzonej Jerozolimy odkopano niewielkie wzgórze Golgoty i obok, w rowie lub raczej studni, znaleziono trzy krzyże. Aby rozpoznać, na którym umarł Chrystus, jak podaje tradycja, po modlitwie biskupa Makarego o oświecenie umysłów przyniesiono umierającą kobietę i gdy dotknięto ją drzewcem jednego z krzyży, została uzdrowiona. To był właśnie krzyż Chrystusa. Dzisiejsze święto, zgodnie ze swą nazwą, uświadamia nam tę prawdę trafnie wyrażoną w jednej z pieśni pasyjnych, mianowicie w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Podwyższenie krzyża jest więc okazją oddania czci Chrystusowi, który przez swoją śmierć odkupił świat. Jest to znak naszego zbawienia i łaski. On stale przypomina, jak wielką miłością obdarzył Bóg każdego człowieka. Cześć oddawana Krzyżowi Świętemu to uwielbienie Chrystusa, naszego Zbawiciela. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności właśnie dziś, w święto podwyższenia krzyża, wypada nam mówić o trzecim z wielkich przedstawicieli dominikańskiej szkoły duchowości, reprezentującym mistykę nadreńską. Jest nim błogosławiony Henryk Suzo, wielki piewca tajemnicy Bożej mądrości i czciciel męki pańskiej. O jego życiu dowiadujemy się z mistycznej autobiografii. Jednak wielu szczegółów nie da się ustalić. Na przykład nie ma pewności co do daty i miejsca jego urodzenia. Przypuszcza się bowiem, że przyszedł na świat około 1295 roku w okolicach Konstancji na terenie południowych Niemiec, a ściślej na granicy szwajcarsko-niemieckiej nad jeziorem Bodeńskim, skąd wypływa rzeka Ren. Nazwisko przejął po matce, z którą był bardzo emocjonalnie związany, czemu dał wyraz w swojej mistycznej autobiografii. Natomiast o swoim ojcu, wywodzącym się z rycerskiego rodu i zajmującym się kupiectwem, wspomina raczej rzadko i mało pochlebnie. Pobożna matka wywarła wielki wpływ na życie duchowe młodego Henryka. Wspomina on, że jako dziecko często towarzyszył jej w długich adoracjach Najświętszego Sakramentu w pobliskiej katedrze i był świadkiem modlitw zanoszonych ze łzami przed krucyfiksem. Zapewne powodem duchowych cierpień jego matki był styl życia ojca. Po jednej z takich adoracji zmarła nagle w Wielki Piątek, kiedy Henryk był już w klasztorze. Wstąpił do dominikanów, mając zaledwie 13 lat, co w tamtych czasach było praktyką wcale nierzadką. Po kilku latach formacji intelektualnej w rodzinnej Konstancji Henryk Suzo wysłany został na dalsze studia do Kolonii, gdzie poznał sławnego mistrza Eckharta, z którym się zaprzyjaźnił i którego poglądów bronił z całym zaangażowaniem, co później stało się dla niego źródłem kłopotów. Bo jak wiemy, mistrz Eckhart był postawiony pod osąd Kościoła. Jako członek zakonu kaznodziejskiego Henryk Suzo otrzymał wszechstronne wykształcenie, między innymi w dziedzinie retoryki, logiki i łaciny. Jedno z jego dzieł pod tytułem Horologium zostało napisane wyborną łaciną. Po 5 latach pobytu w zakonie, być może w związku ze święceniami kapłańskimi, przeżył głębokie nawrócenie, odkrywając tajemnicę Bożej miłości względem siebie. To dało początek jego życiu mistycznemu. Jak pisze we wspomnianym Horologium, zgodnie ze średniowiecznym obyczajem rycerskim, zaczął odtąd uważać przedwieczną mądrość Bożą za panią swego serca, a siebie za jej trubadura. Przejęty tą ideą, zaczął prowadzić bardzo surowy tryb życia, który mocno nadszarpnął jego wątłe siły. Po ukończeniu studiów powrócił do rodzinnej Konstancji i zajmował się wychowywaniem nowicjuszy oraz pisaniem dzieł ascetyczno-mistycznych. Wskutek różnych napięć, jakie wówczas wstrząsały zarówno zakonem dominikańskim, jak i środowiskiem ówczesnych niemieckich katolików, zwłaszcza w Konstancji, których z braku czasu nie będziemy tu omawiać, brat Henryk podjął się misji wędrownego kaznodziei, jak to było w zwyczaju ówczesnych dominikanów. Była to praca bardzo ciężka i niebezpieczna. Wędrowni kaznodzieje dominikańscy, a zwykle było ich dwóch, szli pieszo. Nie mogli korzystać z koni, gdyż uważano to za rzecz przeciwną ślubowi ubóstwa. Narażali się więc nie tylko na wielki trud, ale także łatwo mogli paść ofiarą grasujących wszędzie rabusiów. Sam błogosławiony Henryk mógł się spodziewać zemsty ze strony tych możnych panów, których córki, pociągnięte przez niego na drogę doskonałości, nierzadko wbrew woli rodziców, porzucały wszystko, nawet najlepsze oferty matrymonialne, i wstępowały do klasztoru. Szczególnym polem działalności naszego dominikanina były żeńskie klasztory dominikańskie na terenach dzisiejszej północnej Szwajcarii, Szwabii i Alzacji. Warto zaznaczyć, że w owym czasie były to bardzo liczne klasztory, nad którymi z polecenia stolicy apostolskiej duchową opiekę mieli sprawować właśnie dominikanie. Wyczerpany kilkunastoletnią działalnością kaznodziejską, Henryk Suzo wrócił do macierzystego klasztoru w Konstancji, gdzie został wybrany przeorem. Troska o zapewnienie minimum godziwej egzystencji dla swoich współbraci w czasach, kiedy Europę trawiły zarazy, nędza i głód, dla jego kontemplacyjnej natury była naprawdę wielkim wyzwaniem. Nierzadko też jego prostoduszność była wykorzystywana przez ludzi przewrotnych. Na przykład niesłusznie oskarżono go o kradzież wotów z kaplicy, do której wstąpił w podróży, aby się modlić. Innym zaś razem pewna kobieta lekkich obyczajów, którą wspierał materialnie w jej nędzy, publicznie oskarżyła go, że ma z nią dziecko. Kiedy indziej znów, gdy w pewnym klasztorze w sposób niewytłumaczalny na krucyfiksie pojawiła się krew, uznano, że Henryk sam celowo się zranił i pomazał swoją krwią ów krzyż, aby w ten sposób zyskać sławę i pieniądze. W końcu opuścił Konstancję i ostatnie 3 lata życia spędził w klasztorze w Ulm, oddając się kontemplacji i pisaniu ksiąg. Zmarł w 1365 roku. Niestety nie zachował się jego grób, który uległ zniszczeniu wraz z kościołem dominikanów, gdzie został pochowany. Na szczęście ocalały jego wspaniałe pisma. Do najbardziej znanych należą Życie, Księga Mądrości Przedwiecznej, Księga Prawdy, to są księgi, które zostały wydane w języku polskim, a ponadto Mała Księga Miłości oraz wspomniane wcześniej Horologium. Oprócz tego zachowały się liczne jego listy adresowane głównie do sióstr dominikanek, którym służył jako kierownik duchowy. Na koniec warto przytoczyć kilka zdań z jego Księgi Mądrości Przedwiecznej, które niech pomogą nam głębiej zanurzyć się w tajemnicę odkupienia w dniu podwyższenia Krzyża Świętego. Błogosławiony Henryk notuje słowa Zbawiciela otrzymane w mistycznej wizji. W tym całkowitym opuszczeniu i bezsilności, z krwawiącymi ranami, załzawionymi oczyma, rozpostartymi ramionami i naciągniętymi żyłami wszystkich członków, ogarnięty świętą trwogą, jęczałem głośno i wołałem głosem pełnym bezbrzeżnego smutku: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? A jednak i wtedy moja wola była zjednoczona z wolą Ojca i posłuszna Jego postanowieniom. Gdy wypłynęła już wszystka moja krew i postradałem wszystkie siły, paląca agonia sprowadziła na mnie gorzkość pragnienia. Jeszcze boleśniej jednak odczułem pragnienie zbawienia wszystkich ludzi. W tym przeraźliwym pragnieniu moim spieczonym ustom podano żółć i ocet. Dziecko moje, za cenę tych okrutnych cierpień nabyłem Ciebie i wybranych, a przez żywą ofiarę mojej niewinnej krwi wybawiłem Was od śmierci wiecznej.